Przepraszam, bo już, panel trwa, już jesteśmy na żywo transmisję, więc...
Aha, jesteśmy... wtedy dołączy do naszego grona, jeżeli możemy poprosić o zamknięcie drzwi. Proszę Państwa,
ale czemu nie mieli złożyć? No, można drzwi zamknąć? Konstytuujemy, tak, dokument, draft jest.
Można drzwi zamknąć?
No, to on ciepiela z pieprzu.
Aha, okej, okay. No dobrze, bo tak to jest. Tak, jesteśmy na żywo, proszę Państwa. Otóż bardzo się cieszę, że mam możliwość przeprowadzenia rozmowy z naszymi znakomitymi ekspertami na kanwie raportu SGH, gdzie dosyć szeroko zajmowaliśmy się kwestiami energetycznymi. Akurat mój zespół zajmował się wojną hybrydową i tym, co jest na rynku energii. I dlatego nasi goście, mam nadzieję, wleją trochę optymizmu w nasze serca. Chciałem powitać pana Tomasza Tomasiaka, dyrektora z PFR-u, i pana Mirosława Kowalika, z prezesa polskiego przedstawicielstwa Westinghouse, czyli energetyki atomowej.
No, energetyka atomowa, ten temat jest rozpracowywany w Polsce od dawien dawna, tak, to jest następna szansa, żeby polski miks, ktoś może powiedzieć, urozmaicić, ale usadowić na solidnych fundamentach i dać nowy impuls dla gospodarczy, nowy impuls dla rozwoju gospodarczego, biorąc pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne, geopolityczne, które występują. Najpierw można powiedzieć uwarunkowania związane z trendami, czyli z Zielonym Ładem w Unii Europejskiej i również z tym, że środowisko staje się istotnym elementem transformacji gospodarczej, gospodarka oparta o obiegu zamkniętym, o pewne elementy związane z odnawialnymi źródłami energii, które mają stanowić pewny duży komponent, istotny komponent każdej gospodarki, po to, by być samowystarczalnym i jak najmniej szkodzić środowisku. I teraz jedną z odpowiedzi, zresztą wielu ekspertów na to zwraca uwagę, żeby dotrzymać pewnych celów, jakie chcemy osiągnąć w 2050 roku, czyli neutralności klimatycznej, to jest energetyka jądrowa. Zresztą ona jest bezemisyjna, zresztą w taksonomii to zostało dość dobrze zaznaczone i stanowi istotny element miksu energetycznego zarówno w Europie, jak i na świecie, bo świat to jest 10% pokrycia zapotrzebowania z energetyki jądrowej, a Europa to jest 25%. Tak? No Polska na razie jest taką wyspą niejądrową. Nie mamy, bym powiedział, doświadczeń związanych z eksploatacją bloków jądrowych. Jedynie mamy doświadczenie z reaktorem doświadczalnym w Świerku. I myślę, że już pora, żebyśmy, mówię, ten program rozpoczęli zgodnie z dokumentami strategicznymi, jakie Polska zatwierdziła. Mówimy o PEP 2040 i mówimy również o polskim programie budowy energetyki jądrowej. I to jest pewna odpowiedź na to, co się dzieje w otoczeniu polskim, bo to jest bezpieczeństwo energetyczne, stabilność dostaw, bezemisyjność, ma wiele, wiele zalet taka energetyka. A może, żeby takim asumptem do następnego pytania, bo panel jest, bym powiedział, bardziej o kwestiach strategicznych, geopolitycznych, no to odpowiem, że po bezpieczeństwie militarnym bezpieczeństwo energetyczne jest bardzo, bym powiedział, chyba na drugim miejscu albo równie ważnym, biorąc pod uwagę te wydarzenia, które, z którymi mamy ostatnio do czynienia, czyli uzależnienia surowcowe. Tak? Energetyka jądrowa daje mniejsze uzależnienie, jest wydajniejsza, projektowana na 60 lat i bym powiedział, zapas zgromadzony paliwa, możliwości uzupełnienia paliwa może być przechowywany w danym kraju przez 5-10 lat, zależnie od przepisów, jakie będziemy, jakie wdrożymy. Stąd wydaje się, że energetyka jądrowa to będzie bardzo ważny element miksu energetycznego Polski, a również Europy i świata, uzupełniając odnawialne źródła energii. A tym samym również zabezpieczy niektóre kraje przed uzależnieniem, tak jak to teraz widzimy, od surowców, od nośników, które no, jak widać, służą, czasami mogą służyć innym celom.
Bardzo dziękuję. Ja tylko dodam, że w Niemczech, gdzie jest polityka zamykania bloków, właśnie w obliczu agresji Rosji na Ukrainę, po długiej dyskusji jednak zdecydowano, że te bloki dalej będą jeszcze przez chwilę pracować. Tak? I druga rzecz, trochę uzupełniając, panie prezesie, jeżeli mogę, kwestia paliwa. Mianowicie, proszę państwa, ropa naftowa i gaz jest poza strefą w pełni kontrolowaną przez świat zachodu, przez strefę euroatlantycką. Natomiast w przypadku atomu, no mamy to, tak? Czyli kontrolujemy w jakim stopniu te rezerwy. No więc to jest taka technologia, która z punktu widzenia geostrategicznego ma istotne znaczenie. Z punktu widzenia klimatycznego, to też jest bezpieczeństwo klimatyczne, prawda? Bardzo istotne, które jest czymś ekologiczne, prawda? Szerzej, to też jest jedna z technologii, oprócz OZE, która może wchodzić do miksu energetycznego. Natomiast ja jeszcze, panie prezesie, jeżeli mogę, pomęczę pana, jeżeli chodzi o te kwestie bezpieczeństwa. Na panelu wcześniejszym o tym trochę mówiliśmy, tam było trochę gości z zagranicy. Natomiast kwestie właśnie zagrożeń hybrydowych. Myśmy na ten temat rozmawiali jakiś czas temu. Jak te technologie nuklearne są przygotowane do zagrożeń wojny hybrydowej? My jesteśmy państwem frontowym jako Polska, w związku z tym my szczególną uwagę musimy zwracać na te kwestie związane z zagrożeniami hybrydowymi, a w skład zagrożeń hybrydowych no, wchodzą i sabotaż, i cyberbezpieczeństwo. Jak to wygląda? Na ile te technologie jądrowe, a może węziej, ten produkt, który pana firma proponuje do zastosowania w Polsce, jest bezpieczny?
Odpowiem dość prosto. Myślę, że energetyka, to co pan wspomniał, jądrowa, jest pod dużą kontrolą, bym powiedział, przepisów międzynarodowej, społeczności międzynarodowej. I tutaj najwyższe standardy bezpieczeństwa, również w zakresie cyberbezpieczeństwa, są dochowywane i nie chciałbym powiedzieć, nie na darmo, biorąc pod uwagę pewną ekspansję rosyjskiej technologii, która miała miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej. Odpowiedzią są, bym powiedział, systemy sterowania, systemy kontroli, które Westinghouse również oferuje dla istniejących bloków, tak, po to, żeby
ale się tych rosyjskich, tak?
Tych rosyjskich, również w naszej, mhm. Bym powiedział, produkt portfolio, czyli w tych, co oferujemy jako jedyny dostawca, jesteśmy w stanie zaoferować paliwo do reaktorów VVR-u produkcji rosyjskiej. I to się dzieje, tak jak państwo wiecie, na Ukrainie jesteśmy dostawcami paliwa dla bloków jądrowych na Ukrainie jako alternatywa. W przypadku, mówię, zresztą podpisaliśmy odpowiednie umowy w tym zakresie. W ostatnim czasie podpisaliśmy umowy w Czechach również na dostawę paliwa po to, żeby elektrownie jądrowe miały pewien backup albo pewną rezerwę. Również inni klienci z bloku wschodniego w Bułgarii zwracają się do nas. Czy to jest duża zaleta i duża przewaga, że jest, istnieje firma zachodnia, tak jak pan powiedział, w cywilizacji zachodniej, która jest w stanie zabezpieczyć odpowiednią jakość i odpowiedni produkt paliwowy dla tych reaktorów, bo część z tych krajów opiera swoje bezpieczeństwo energetyczne na blokach jądrowych. Jeżeli mówimy o zagrożeniu hybrydowym, mówimy o tym, że energetyka jądrowa powinna być bezpieczna, tak, i spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa, no to ten produkt, który Westinghouse oferuje, czyli reaktor AP1000 sprawdzony w wielu miejscach, bo już cztery bloki na tym reaktorze od 2018 roku pracują w Chinach, osiągając, no mówię, rekordowe wyniki odnośnie dyspozycyjności, czyli tak zwanego capacity factor, ponad 90%, 93%. Chodzi o produkcję energii elektrycznej w ciągu roku. To również, jak to się mówi, krótkie czasy przeładowania tego paliwa do 19 dni, co też nie jest bez znaczenia, ale również pasywne systemy bezpieczeństwa, to znaczy odporne na to, ewentualnie nawet na błąd dyspozytora, odporne na brak zasilania, jeżeli by się pojawiło to, co ta katastrofa, która miała miejsce w Fukushimie, gdzie nikt nie przewidział pewnych zdarzeń, że reaktor AP1000 jest w stanie się chłodzić samodzielnie siłami natury, fizyki przez szydnicę, może co jest, bym powiedział, no bardzo... Takie zdarzenie jest o niskiej prawdopodobieństwu, ale na to jesteśmy odporni. Te testy zostały wykonane pomyślnie i regulator jądrowy w Stanach Zjednoczonych odniósł się do tego bardzo pozytywnie. Dodatkowo budowa bezpieczeństwa również została wzmocniona na potencjalne ataki terrorystyczne, czyli tutaj mamy ilość elementów, które są wzmacniane po to, żeby się zabezpieczyć i odpornić na niespodziewane zdarzenia. Dodam jeszcze, że mówię, dwa bloki w Stanach Zjednoczonych są na ukończeniu, stąd to też jest duża zaleta. Mamy pewne lesson learned, czyli pewne doświadczenia, które będziemy chcieli już jakby w raporcie, który zostanie przedstawiony, jest przedstawiony rządowi polskiemu, zastosować, optymalizując te rozwiązania w sposób, który będzie jeszcze bardziej w sposób dokładny zabezpieczy, tak jak mówimy, pewność realizacji w czasie i w budżecie. Tu wiele wątków poruszyłem, ale wracając do pana kluczowego pytania, ten reaktor jest jednym z najbezpieczniejszych reaktorów na świecie w swojej klasie i biorąc pod uwagę odporność również systemy, jakie Westinghouse oferuje odnośnie systemu kontroli i sterowania tym blokiem oraz również te bezpieczeństwo takie fizyczne i bezpieczeństwo pasywne tego bloku, no tutaj bądźmy bezpieczni, jesteśmy po bezpiecznej stronie.
Okej, bardzo dziękuję. Panie dyrektorze, no nie będę pytał, czy PFR będzie budował elektrownię atomową, bo... Dzisiaj z tego, co mi wiadomo, słyszałem, że podpisaliście umowę wspierającą jedną z firm fotowoltaicznych. Jaki jest wasz pomysł na transformację energetyczną w takiej dłuższej perspektywie, o której mówimy, ale dzisiaj radzenie sobie z tym problemem wysokich cen energii elektrycznej i nie tylko, tak, gazu, ropy naftowej. Czy coś możemy zrobić?
Powiem tak, nie jest powiedziane, że nie będziemy finansować energetyki jądrowej. Ja może zacznę od globalnego spojrzenia, bo to, co pan prezes wcześniej mówił, zresztą pan o tym też wspominał, miks energetyczny jest podstawą bezpieczeństwa kraju. Tak jak i miks sobie zbudujemy do 2050 roku, czy od razu już teraz budujemy wcześniej, takie będzie nasze bezpieczeństwo. Możemy ten miks budować na różnego rodzaju paliwach czy technologiach i od tego będzie zależało nasze bezpieczeństwo. Ja osobiście uważam, że energetyka jądrowa powinna być istotnym elementem tego miksu. Nawet ja szacuję, że między 10 a 20, co biorąc pod uwagę dzisiejszą moc zainstalowaną elektrowni w Polsce, no i oczywiście dalszy jej wzrost, bo jesteśmy poddani tak zwanej elektryfikacji gospodarki, pewnie będzie większa i ta elektrownia, o której tu pan prezes wspomina i o której przetargu się przygotowujemy jako Polska, która pewnie niedługo, mam nadzieję, będzie rozstrzygnięty ten przetarg, będzie bardzo istotną rzeczą. Więc ja osobiście uważam, że ta energia ma swoje miejsce w miksie, poza oczywiście energią odnawialną, która jest również bardzo istotnym faktem. No i tak jak pan zauważył, rzeczywiście dzisiaj ogłosiliśmy, że będziemy wspierać jednego z polskich producentów, inwestorów nawet bym powiedział, energii odnawialnej. To ma dwojaki wymiar, jak państwo wiedzą. Jedna rzecz, że energia odnawialna oczywiście jest tańsza dzisiaj od każdej innej energii. To jest jedna kwestia, no a druga kwestia oczywiście, że kapitał ma też narodowość, o czym się też przekonaliśmy. To też jest elementem, ja bym powiedział, wojny hybrydowej, co zauważyliśmy może nie w obecnym kryzysie, ale powiedzmy kryzys roku 2007 do 2009 pokazał ewidentnie, że takie rzeczy również się, że to też jest ryzyko pewnego rodzaju wojny hybrydowej, jeśli kapitał odpływa z kraju. Więc poza energią odnawialną, której jesteśmy istotnym czynnikiem, uczestnikiem, czy staramy się być uczestnikiem i kreować ten rynek w kontekście, powiedzmy, uwolnienia tej energii, tak żeby ta energia stała się rynkowa i odejścia od modelu dotacyjnego, ze względu na to, że dzisiaj taka energia już jest energią z ceną rynkową. Oceniamy jeszcze jedno ryzyko, o którym tutaj, nie wiem, czy było wspomniane, ale tak zwane ryzyko już nie paliwowe, ale łańcucha dostaw. Też widzimy, że to może być bardzo istotne ryzyko, które zauważyliśmy, zresztą pewnie już wszyscy zauważyli w czasach COVID-u. W tych czasach przedsiębiorstwa borykały się z trudnością części zapasowych, poza surowcami również, więc to jest takie ryzyko, na które my bardzo mocno patrzymy. I osobiście my uważamy, że ta technologia, która będzie wybrana do energetyki jądrowej, tak jak pan prezes mówił, powinna również wspierać polskie przedsiębiorstwa. Oczywiście jako Polska nie mamy dużego doświadczenia w energetyce jądrowej, ale mamy ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o turbiny parowe i wszystkie inne technologie.
Ja przepraszam, panie dyrektorze, mogę wejść w słowo?
Jasne.
Mianowicie, proszę państwa, to jest bardzo podobna sytuacja jak w przypadku energetyki wiatrowej na morzu, tak? Jednak jest duża różnica między wiatrem na lądzie i na morzu i w Polsce w tej chwili mamy taki gentleman's agreement dotyczący udziału krajowego, local contentu, tak? I tam jest założenie, prawda, dotyczące powiedzmy 20-30%, potem nawet takie ambitne plany na 50%, ten local content. No ja nie będę się wypowiadał autoratywnie, jeżeli chodzi o atom, ile tam powinno i może być, tak, bo to są dwie różne rzeczy, ale takie pójście daje ten mechanizm zamachowy, tak? A jeszcze w kontekście tego, co mówi pan dyrektor, konieczności przebudowy łańcuchów dostaw, zmian w prowadzonej polityce w strefie w ogóle szeroko euroatlantyckiej, no to jest gigantyczna, proszę państwa, dla nas szansa na szybki rozwój ekonomiczny, bez wątpienia. Tak? Bardzo proszę, przepraszam.
No to bezwzględnie ten wątek staramy się w Polskim Funduszu eksplorować maksymalnie, czyli łańcuchy dostaw i rzeczywiście, jeżeli chodzi o energetykę na morzu, jesteśmy chyba jeszcze bardziej zaawansowani niż w energetyce jądrowej, która właściwie dopiero raczkuje, ale wierzymy, że się rozwinie. I tam rzeczywiście nasz kraj ustawowo przewidział, że należałoby mieć jakiś udział polski content, local content w tego typu przedsięwzięciach. i tu my się staramy mocno inwestować. Czyli z punktu widzenia Polskiego Funduszu Inwestycyjnego, czy będziemy inwestorem w takiej instalacji, takiej farmie morskiej, czy nie, nie jest aż tak istotne jak zbudowanie łańcucha polskich dostaw, czyli polskich przedsiębiorców i liczymy, że tam jest opcja nawet na 40% w perspektywie długoterminowej. No niestety, powiem tak otwarcie, wydaje się, że pierwszą rundę przegraliśmy, czyli pierwsze farmy, które będą powstawały, tam nasz content będzie, myślę, że do 10%, może 15%, ale rzeczywiście są kroki zrobione w tym, żeby te 40%, może nawet 50% osiągnąć już w tej tak zwanej drugiej turze, czyli na aukcjach w 2025 roku.
I to są bardzo, bardzo wysokie, proszę Państwa, poziomy. Wielka Brytania to latami szła do tego, więc to nie jest proste do osiągnięcia. Z moich wyliczeń wynika, że to będzie 13,2, więc zobaczymy za kilka lat. Wrócimy do tego, mam nadzieję, tutaj w Karpaczu i zobaczymy, jak to, jakie będą te odczyty w CAPEX-ie. W OPEX-ie wydaje mi się, że tutaj sytuacja może być lepsza, ale to też wymaga pewnej infrastruktury.
To ja pozwolę się dodać, że to, co ja szacuję, to globalnie i CAPEX, i OPEX, czyli serwis i też statki instalacyjne do serwisowania tych farm, porty. Także liczę gorąco, że te zapowiedzi portów w Polsce, które są teraz, będą. I gorąco wierzę, że jednym z tych portów współfinansującym będzie PFR. Więc ja mówię o liczbach globalnych.
Okej, wspaniale. Proszę Państwa, czyli to jest pierwszy istotny punkt, aby mówić o pozytywach, proszę Państwa, tak? Nie tylko, że mamy, jak zobaczycie badania opinii społecznej, że obawiamy się o naszą przyszłość. Jest mocny punkt, tak? Mamy szansę. No właśnie, Panie Prezesie, czy energetyka atomowa w kontekście szalejących cen na światowych rynkach ropy naftowej i gazu, to jest takie wyjście, które nam redukuje ten impuls negatywnie wpływający na gospodarkę. No bo przecież doskonale Państwo wiecie, że część środków,
który w długim okresie, tak jak powiedziałem, 60 lat plus, jest dla gospodarki wartością dodaną z punktu widzenia również cen. Jeżeli patrzymy na tą perspektywę, bo można by było wiele innych tutaj perspektyw omówić, bo wiemy, że koszt CAPEX-owy jest, bym powiedział, istotny, optymalizacja finansowania takiego, takiej elektrowni bardzo mocno może wpływać na później rozkład tych cen. Mówimy o wskaźnikach LCOE, tak, i zależnie od leverage cost of electricity, które jest jednym z takim wskaźników porównującym cenę z poszczególnych nośników energii. Ale to jest w funkcji tego, jakie założenia przyjmiemy. Ale przyjmując założenia 60-letniej eksploatacji elektrowni, a teraz wiemy, że wiele krajów decyduje się na wydłużenie tej eksploatacji o następne 20 lat, no to ta energia stabilizuje cenę na rynku i będzie stabilizowała. Jest jak najlepszej, powiedział, punktem dla tego, żeby stabilizować, bym powiedział, odporność na wahania takich commodity jak gaz czy węgiel. Ale mówię, świat idzie, rozwijają się źródła odnawialne, tak jak tutaj pan dyrektor wspomniał, przy tego typu cenach hurtowych już chyba zdaje się, że mechanizm wsparcia energetyki odnawialnej należałoby też zweryfikować, chociaż no, to trudno powiedzieć. powiedzieć. Jesteśmy teraz w takim momencie przełomowym, tak? Sama Unia Europejska, wczoraj premier o tym mówił, musi się zastanowić nad nową konfiguracją, konstrukcją rynku energii, jak zareagować na ten kryzys po to, żeby jak najmniej odczuł to przemysł europejski, ludność i inne obszary. Stąd energetyka jądrowa jest odpowiedzią i powinna być odpowiedzią i stanowić istotny element miksu, o którym sobie powiedzieliśmy, i stabilizować ceny. Ja może wrócę też do tego zdania o local content, bo chyba chciałbym, żeby tu też wybrzmiało. Energetyka jądrowa jest tutaj dla polskich przedsiębiorstw, dla polskiego przemysłu, który do tej pory był oparty o energetykę węglową. Jest bardziej, bym powiedział, przyswajalna, przystosowalna, czyli ta transformacja tego przemysłu, który do tej pory pracował na rzecz bloków konwencjonalnych, on może w bardziej prosty sposób, albo bym powiedział szybszy, spełnić wymagania bezpieczeństwa jakości, które są stosowane w energetyce jądrowej. Ze względu na to prosta rzecz. Energetyka jądrowa to trzy główne moduły. To jest reaktor, to jest tak zwana część konwencjonalna, czyli turbina parowa, i tak zwane urządzenia uzupełniające, czyli balance of plant. I praktycznie w tych dwóch ostatnich komponentach polskie firmy zajmowały dość istotną rolę na rynku polskim i nie tylko, rynku tutaj Europy Środkowo-Wschodniej, i te kompetencje są praktycznie od ręki, tylko wymagają, bym powiedział, podniesienia pewnego reżimu jakościowego i odpowiednio przystosowania kadr i potencjału produkcyjnego. Jeżeli mówimy o reaktorze, to tutaj jest kwestia bezpieczeństwa, to trzeba spełnić większe standardy jakościowe, ale też jest to w naszym zasięgu. Stąd wracając też tutaj do stwierdzenia, że o local content w przypadku energetyki jądrowej trudno powiedzieć, że to jest na początku. Nie jest na początku, bo wiele firm pracuje na rzecz energetyki jądrowej, tylko nie w tym, bym powiedział, takim tier 1 czy tier 2 poziomie, ale są dostawcami pewnych komponentów również dla elektrowni, które były w budowie, czy Flamanville, Olkiluoto. Jak również mamy bardzo dużo fachowców, którzy mówię, w okresie instalacji są obecni na sajcie, bo są cenionymi pracownikami i znają swój fach. Westinghouse dostrzega to i tak rok temu otworzyliśmy nasz oddział w Krakowie, gdzie obsługujemy jako Centrum Usług Wspólnych wszystkie jednostki Westinghouse'a na świecie. Jak również planujemy rozbudować tą firmę o komponent również centrum inżynieryjne w momencie, kiedy by nastąpił wybór technologii. Również wiele innych spraw będziemy tutaj mocniej się awansować, bo jesteśmy przekonani, że potencjał rynku polskiego jest bardzo spory i może stanowić pewien hub dla rozwoju energetyki jądrowej w tej części Europy. I mogę też zdradzić pewien szczegół, że 15 studentów, którzy teraz odbywali praktyki letnie w Stanach Zjednoczonych, no, było bardzo zadowolonych i duża część, ponad 10, postanowiła związać swoje losy z firmą Westinghouse, to będą ambasadorzy, bo też trzeba patrzeć na rozwój kadr w tym obszarze. Bez rozwoju kadr nie ma nowoczesnej energetyki, nie będzie tej nowoczesnej energetyki, również w wymiarze jądrowym i innych, tak? bo to są specjaliści wysokiej klasy. Żeby podać pewne też numery, bym powiedział pewne liczby związane z tym, ilu będzie potrzeba fachowców przy budowie elektrowni jądrowej, no to my oceniamy od 10 tysięcy do 20 tysięcy podczas realizacji takich bloków na pierwszym sajcie. czyli tam na północy, tak, wybranej lokalizacji, wysoko specjalizowanych ludzi, również w kategoriach tak zwanego pośrednich miejsc pracy będzie tego sporo, bo wiele firm będzie małych, średnich przedsiębiorstw pracowało na tym, że to, co pan powiedział, że w Anglii ten łańcuch dostaw i tą strukturę przez długie lata była eksplorowana w tym kontekście, żeby jak najwięcej ulokować zamówień na rynku lokalnym. I myślę, że tutaj dla energetyki polskiej to może być też dobry wzorzec. I jest jeszcze czas, żeby ten local content mieć te 50% plus, o którym Westinghouse też mówi. To jest całe spektrum, bym powiedział, impulsów dla gospodarki, dla, nie tylko dla przemysłu, dla uczelni, ale również dla firm konsultingowych, firm prawnych, firm doradczych. Praktycznie no, ma to wiele zalet.
Panie prezesie, nam bardziej chodzi o firmy produkcyjne, nie o sferę usług.
Ale powiedziałem o firmach produkcyjnych, że one mają, bym powiedział, szybszą możliwość konwersji.
Jeżeli mogę, panie prezesie, do tego chciałem wrócić krótkim pytaniem. Mianowicie, jak wygląda ten proces certyfikacji w Polsce tych firm? Bo to jest, myślę, bardzo ważna też wiadomość dla firm, że no, należy o tym myśleć.
To znowu realizujemy pewien plan, podeszliśmy do tego bardzo systemowo. Rok temu otworzyliśmy to biuro, ale jak również w październiku spotkaliśmy się W październiku spotkaliśmy się z ponad 200 firmami, tak, zainteresowanymi w uczestnictwie w łańcuchu dostaw. Podpisaliśmy bardzo dużo porozumień z nimi, audytując ich, badając ich potencjał zarówno techniczny, jak i potencjał jakościowy, wskazując pewne gapy do wypełnienia. Jesteśmy tego świadomi i aktywnie chcemy współpracować na tym kierunku. Jeżeli mówimy o pewnej certyfikacji, no to się dzieje. Są biura, które kwestia, bym powiedział, systemów jakości, które powinny obowiązywać realnie w firmach, które będą chciały uczestniczyć w tym łańcuchu. My to też wspólnie z tymi dostawcami, którzy są zainteresowani, badamy, pokazujemy, jakie są, bym powiedział, oczekiwania zarówno po stronie takiego wykonawcy, jakim jest Westinghouse, jak również wymagania międzynarodowe w tym zakresie, czy norm jakościowych. I to jest też taka edukacja, którą wykonujemy już od ponad roku praktycznie, dając do zrozumienia, że to nie jest łatwy proces i ten proces trzeba rozpocząć jak najszybciej po to, tak, żeby w tej pierwszej fali, pierwszej budowie jak najwięcej polskich firm uczestniczyło. I to jest też naszym celem, jednym z celów, żeby tutaj powstało, bo to jest wtedy są niższe koszty budowy również, bo importując pewne rzeczy, no to trzeba się liczyć również też z ryzykiem takiego importu. Lokowanie produkcji na miejscu jest dla nas głównym celem i ten model biznesowy, który do rynku, jaki Westinghouse prezentuje, to jest właśnie wyszukanie jak najwięcej dostawców z tak zwanego poziomu tier one i również poziomów tych, bym powiedział, niższych, które będą mogły skutecznie, bym powiedział, realizować zamówienia dla energetyki jądrowej, dla budowy.
Panie prezesie, krótkie bardzo, bardzo pytanie, bo chcę iść dalej, ale czy tutaj nie powinno być trochę wsparcia państwa w tym zakresie certyfikacji i dochodzenia do tego poziomu dla firm? Czy widzi pan taką lukę?
Polski program energetyki jądrowej zawiera ten komponent. Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma w swoich planach tą aktywizację i zbudowanie odpowiedniej struktury na tym kierunku. Jesteśmy w kontakcie, współpracujemy z tym interesariuszem, jeden z ważniejszych interesariuszy dla tego projektu. To, co pan też wspomniał o tym, że Wielka Brytania dochodziła do tego, do momentu, że nawet do 70% ten local content w niektórych przypadkach wynosi. Stąd tu jesteśmy optymistami, że są instytucje, są, bym powiedział, przynajmniej regulacje, które mówią o tym, żeby tym tematem się zająć, a my jesteśmy otwarci, żeby służyć naszym tak zwanym doświadczeniem i ekspertyzą, tak, w tym zakresie. Bo jest. Tak jak powiedziałem, nam zależy, żeby jak najwięcej tych dostaw do najwyższej jakości pochodziło z Polski.
Jasne. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Panie dyrektorze, jak patrzymy na obecne i przyszłe projekty PFR-u, czy one mają jakiś wpływ na ceny energii i nośników energii? Czy tutaj możemy powiedzieć, że w jakiś sposób mamy narzędzie oddziaływania? Oprócz tych, które są, na przykład, jak redukcja opodatkowania, prawda, i tak dalej. Tak?
No, szczerze powiedziawszy, PFR nie jest tego typu instytucją, która ma aż tak dramatyczny wpływ. My działamy w kierunku, żeby te ceny energii by się stabilizowały, były jak najniższe. I tu powiem, żeby wystabilizować te ceny i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, no potrzebny jest właściwy miks. Ja może od tego zacząłem, ale no podam taki przykład, jak już pan tutaj mnie wywołał w tym temacie. I tutaj to nie jest do kontra do pana prezesa, ale tak powiem, we Francji, która ma 70% energii zapewnione z elektrowni jądrowych, cena energii, no nie wczoraj, ale chyba przedwczoraj, to było około 460 euro za megawattogodzinę. Cena na rynku, średnia cena na rynku. W Polsce było to 200, około 220 zł. Więc wynikało to z tego, że we Francji zamykano book order, czy zamykano cenę energii na rynku gazowym. Oczywiście dzisiaj gaz jest bardzo drogi, więc cena, jaka była płacona, to była tak naprawdę płacona za źródła gazowe, za ten gaz, który kosztował obecnie bodajże 200 czy około 300 euro. No trudno powiedzieć jak Francuzi, ale tak jest cena rynkowa. To, co pan prezes wspominał, no ja zakładam, że dzisiaj cena LCOE, tak jak pan powiedział, taka średnia cena amortyzacji elektrowni atomowe, to jest jakieś pewnie 100 euro. Więc technicznie czy teoretycznie dla takiej nowej elektrowni to pewnie by taka cena rynkowa powinna być 100 euro i ta elektrownia jakoś powinna zadziałać. Ceny krańcowe we Francji zakładam, że są 30-40 euro, co oznacza takie, po których te elektrownie produkują, mając minimalne zyski. Więc jeżeli skomponowalibyśmy ten miks tak, że on nie byłby zależny od wpływów zewnętrznych, czyli załóżmy, niech to będzie 20% energii jądrowej, niech to będzie, będą źródła OZE, które rzeczywiście koszt krańcowy jest bliski zero, jeżeli mówimy o fotowoltaice i o wietrze, to w momencie, kiedy któreś z tych źródeł, czyli źródła gazowe, podbijałoby cenę, no to ono by wypadło z cenotwórstwa, czyli nikt by nie kupił tak drogiej energii, po prostu byśmy wyprodukowali więcej z innego źródła.
Więc no, ale przy założeniu, panie dyrektorze, że mamy, tak? No bo źródła odnawialne, no to też na przykład jest biogaz, prawda? No, który jest troszeczkę tak droższy, powiedzmy trzy razy droższy od energetyki.
Proszę Państwa, mamy biogaz, prawda? Mamy magazyny. Ja nie mówię, że to musimy zrobić dzisiaj, ale mogą tak to być magazyny energii, mamy biogaz, mamy istotny też czynnik, o którym teraz wszyscy mówią, a o którym zapominamy, czyli najtańsza energia, jaką możemy wyprodukować, tańsza od źródeł OZE, czyli nie zużywać tej energii, czyli oszczędności. Więc możemy ten miks energetyczny, czy cenę energii kształtować poprzez wszystkie te czynniki, czyli poprzez oszczędzanie, poprzez wyłączanie pewnych odbiorców, poprzez odpowiedni miks, tak żeby ta energia się wystabilizowała. Więc Ja osobiście uważam, że dzisiejsze ceny energii są cenami przejściowymi, w przeciągu kilku lat się wyregulują i jeżeli my skomponujemy w Europie odpowiedni miks, to nie będziemy wrażliwi na te ceny z zewnętrznych surowców. To jest jakby jeden element. Drugi element jest taki, no dlaczego dzisiaj Francja cierpi? No bo nie ma wody w rzekach. Prosta rzecz, to już pan prezes mówił, tam są tak zwykłe silniki parowe, które w Polsce, przepraszam, turbiny parowe, które w Polsce są świetnie znane i w naszych węglowych elektrowniach używane. No, tak jak pan mówił, że trzeba by jeszcze przetestować, prawda? Dla elektrowni atomowej, ale no my mamy to, tak? Czyli to rzeczywiście zgadzam się, że to byłoby łatwiejsze. Więc jeżeli będziemy mieli części do tych wszystkich urządzeń, czy do offshore, czy do wiatraków na morzu, czy do elektrowni jądrowych w obszarze, jak pan powiedział, tego demokratycznego obszaru wolnego świata, no to jesteśmy bezpieczni, tak? To jesteśmy wtedy bezpieczni i to jest ten miks. No jeszcze oczywiście elektronika, czyli cyberbezpieczeństwo i te wszystkie elementy, jeżeli poskładamy do razem, to jesteśmy, jakby to powiedzieć, bezpieczni. To ja tak to osobiście widzę. Przepraszam, jakie było pytanie, bo...
Dotyczące właśnie tych
kwestii... Naszego wpływu, tak?
Tak.
No więc nasz wpływ jest taki, że my się koncentrujemy tam, gdzie pieniądze państwowe mogą być najlepiej zainwestowane. Powiem tylko, że my inwestujemy pieniądze na warunkach rynkowych. Nie jesteśmy funduszem dotacyjnych, nie rozdzielamy te dotacje. Chociaż przyznam, że jesteśmy znani oczywiście najbardziej z tarczy antycovidowej. Tu rzeczywiście wszyscy przedsiębiorcy w Polsce, mogę śmiało powiedzieć, nas znają. Może nie liczni nas nie znają, to że nie przechodzili
COVID-u. Którzy nie płacili podatków, tak? I potem płakali, że nie mają wsparcia, tak?
No nie to chciałem powiedzieć, ale rzeczywiście ale w COVID-zie...
Wiem, że panu jest trudniej to powiedzieć, ale mi jest łatwiej.
Raczej mi chodziło o tych, którzy w czasie COVID-u po prostu nie potrzebowali pomocy. I na pewno energetyka tej pomocy mało potrzebowała, jądrowa na pewno wcale, bo każda energia sprzedawała się na pniu. Nadal się sprzedaje, niestety. Więc w mojej ocenie dzisiaj cierpimy ze względu na miks, no i na to, że przez te długie lata no tak podchodziliśmy do gazu, jak podchodziliśmy. Aczkolwiek ja uważam, że ceny gazu nie mogą być tak długo tak drogie, bo tych kupców na ten gaz będzie coraz mniej, już jest coraz mniej, więc zakładam, że ceny gazu w ciągu kilku lat spadną do starych cen, 100, może 200 zł.
Panie dyrektorze, a wcześniej nie? Nie ma takich szans, żeby już na przykład styczeń, luty, jak będzie zima taka bardziej lekka, żebyśmy odczuli to?
Proszę państwa...
Stopy procentowe idą do góry. Ja trochę pytam o tą kuchnię, którą macie, bo na pewno macie takie analizy. Prawda, jak to, jak widzicie. Nie wiem czy możemy je ujawniać tutaj, ale czy tam jest światełko w tunelu? No bo przecież, proszę państwa, gazu wokół Europy jest pełno, tak? I to gazu nie rosyjskiego. To, że niektóre państwa nie mają infrastruktury, tak jak Niemcy, no to rzeczywiście bije w całą gospodarkę europejską, dlatego że to państwo jest bardzo mocne ekonomicznie, prawda? Natomiast na przykład Polska jest bardzo dobrze przygotowana dzięki działaniom, dzięki Baltic Pipe, prawda, i tak dalej, więc my tutaj możemy spać spokojnie. Natomiast ten element cenowy no na pewno jest taki dewastujący dla nas, dla całej gospodarki. Ale panie dyrektorze, wracając do pytania, możemy coś ujawnić?
Panie doktorze, chciałbym wiedzieć, ale nie wiem.
Jasne.
Powiem od razu. Naprawdę jasne. Nie wiem. Ceny są kształtowane oczekiwaniami. Tak naprawdę. No proszę zauważyć, jeśli Niemcy ogłosili, że mają magazyny prawie pełne, cena gazu spadła, tak? Więc trudno jest mi powiedzieć. Może jak ktoś powie coś innego, ta cena będzie inna. A dzisiaj Europa jest, cena energii elektrycznej w Europie kształtowana jest gazem. My jesteśmy tutaj pewną wyspą.
No tak,
niemniej jednak.
Około 10% energii elektrycznej jest wytwarzane z gazu, nawet troszkę mniej w Polsce, więc to daje nam tą przewagę strategiczną, którą macie państwo opisaną właśnie w raporcie SGH. I także ten impuls cenowy jest stosunkowo niższy niż w innych państwach Unii Europejskiej i tą przewagę należy wykorzystać. Z tym, że znowuż na poziomie europejskim i tutaj zapraszam na na jutrzejszą też dyskusję między innymi z panem profesorem Grosse, z panem profesorem Solarzem, z panem ministrem spraw zagranicznych, wiceministrem spraw zagranicznych Polski. To będziemy właśnie na temat ten rozmawiać, czyli w jaki sposób na poziomie europejskim tą naszą przewagę chcą inne państwa po prostu zredukować, tak? Także przepraszam,
panie doktorze, długoterminowo nie będzie to przewaga. Musimy pracować nad naszym miksem.
To bezwzględnie. To ja się z tym absolutnie zgadzam. Natomiast też drugi element istotny w raporcie, mianowicie, jak państwo wiecie, w tej części, którą zajmuje się mój zespół energetyczny, my używamy takiego narzędzia jak opóźnienie czasowe, tak? Czyli liczymy opóźnienie czasowe w stosunku do państwa referencyjnego i tym państwem referencyjnym dla nas są Niemcy w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii. I rok 2021, czyli te dane, które my uzyskaliśmy, wskazuje, że ta luka się w dużym stopniu zmniejszyła i to jest pierwszy raz od wielu, wielu lat. To jest istotny, proszę państwa, sygnał. Oczywiście my, jako rzetelni naukowcy, nie jesteśmy w stanie państwu powiedzieć, czy to jest trwała zmiana trendu, czy tylko element pewnej przypadkowości. Będziemy to być może widzieć za rok, za dwa. Natomiast ta sytuacja się zmienia, czyli polska gospodarka dokonuje transformacji energetycznej, tak? Zwiększony jest udział odnawialnych źródeł. Więcej, taką tendencję możemy obserwować w całym regionie. Oczywiście o różnym poziomie dynamiki, ale to odsyłam proszę państwa do raportu. Także pełna zgoda, panie dyrektorze, że to jest element pewny czasowy, bo za chwilę ta luka zostanie zredukowana, chociażby przez to, że Niemcy zaczną rozbudowywać sobie terminale LNG, których do tej pory nie potrzebowali, uznając, że Rosja jest wiarygodnym bardzo, bardzo partnerem i że na pewno dotrzyma obietnic i będzie dostarczać tani gaz. Niestety dzisiaj płacimy my wszyscy, tak, za tą kwestię. Ale przepraszam, tutaj trochę wtrąciłem do tego, co pan dyrektor mówił w zakresie właśnie tych działań PFR-u.
Więc podsumowując, staramy się stymulować rynek tam, gdzie jesteśmy w stanie i gdzie jest to potrzebne, aby, no, powiedziałbym, niepotrzebnie nie ingerować rynek. Takim programem, który teraz staramy się robić, to jest właśnie wspieranie energetyki odnawialnej na lądzie. W tym przypadku ja mówię o energetyce wiatrowej i energetyce fotowoltaicznej bez wsparcia aukcyjnego. Jesteśmy pewni, że to już jest ten czas, kiedy tego typu instalacje długoterminowo mogą pracować na zasadach rynkowych. I taki program otworzyliśmy. Pierwsze projekty, wierzę, że w tym roku będą już sfinansowane. No i powiem, w pewnym sensie bym powiedział, że spełniamy tutaj obietnicę Unii Europejskiej, że od 2020 roku energia odnawialna, jeśli już nie będzie wymagała wsparcia, nie będzie wspierana. Tak trochę na wyrost, tak się nie stało, ale uważamy, że to będzie chyba lepsze dla gospodarki, takie podejście wolnorynkowe, więc tu skromnymi swoimi siłami staramy się ten rynek stymulować. Tam, gdzie są aukcje, jesteśmy niepotrzebni, tam rynek sobie świetnie radzi z bankami komercyjnymi, więc to dobrze wygląda. My staramy się banki komercyjne przekonać jeszcze do modelu rynkowego tego rynku. I tak wyglądają nasze działania. Poszukujemy też łańcuchów wartości dla nowej energetyki, czy dla energetyki jądrowej, czy na energetyki morskiej. Tam szukamy tych przedsiębiorstw, chcemy ich wspierać, żeby produkowali jak najwięcej, chociażby ze względu na bezpieczeństwo kraju. Więc takie działania robimy. Nie zrobimy wszystkiego, no nie jest nas zbyt wielu. Raczej liczymy na mechanizmy rynkowe, tam gdzie mogą banki komercyjne się włączyć, tam gdzie przedsiębiorcy prywatni, czy duże nasze przedsiębiorstwa państwowe, to jakby to jest ich rynek i wierzymy, że oni są w stanie sami zagospodarować ten rynek z naszą pomocą.
Bardzo dziękuję, panie dyrektorze, ale jeszcze jedno pytanie. Mianowicie jesteśmy w strefie SGH. Pan jest dyrektorem Departamentu Transformacji Energetycznej w czołowej, kluczowej instytucji w Polsce. I w związku z tym moje pytanie. Czy zachęcałby pan studentów SGH do tego, żeby zajmowali się kwestiami energetycznymi, transformacji energetycznej i jakie kompetencje powinni mieć z pana punktu widzenia?
No ja liczyłem, że już kształcicie takich ludzi.
Kształcimy, oczywiście. Są zajęcia z polityki energetycznej, z ekonomii odnawialnych źródeł energii. No tego jest na pewno dużo. Ja już więcej nie będę wymieniał, dlatego żeby ci, których zajęcia nie zostały wymienione, żeby potem nie mieli do mnie pretensji. Ale w każdym razie to jest moim zdaniem bardzo...
Prosił pan o optymizm, to już dwie takie osoby zatrudniłem.
Świetnie.
Więc zatrudnienie na pewno się znajdzie. No proszę państwa, no ta energetyka się zmienia. I ja powiem jeszcze o jednym spojrzeniu. Energetyka może być szansą dla Polski w tym kontekście, dla Europy Zachodniej bym powiedział, tam gdzie jesteśmy zapóźnieni technologicznie. Są takie, no chociażby w elektronice czy w informatyce, gdzie troszeczkę jesteśmy zapóźnieni za Ameryką i za Dalekim Wschodem. Więc to może być sektor, gdzie my w Europie możemy mieć wiodącą rolę na świecie. No i mamy. No to co tu dużo mówić, jeżeli chodzi o energetykę morską czy wiatrową, to firmy europejskie to są najlepsze firmy na świecie. Jeżeli chodzi o energetykę konwencjonalną, też nie odstajemy od nikogo, raczej to Europa jest wiodącym, więc to jest sektor, po pierwsze, gdzie my jako Europa możemy dowodzić i to my możemy wyznaczać trendy i je wyznaczamy. Transformacja energetyczna czy ekologia jest trendem z Europy, bezwzględnie. Więc po pierwsze, to będą nowe miejsca pracy, nowoczesne miejsca pracy. Drugi element dla takich młodych ludzi bym powiedział, to się, jakby to powiedzieć, ta energetyka już nie jest skoncentrowana, czy nie będzie skoncentrowana tylko na kilku dużych podmiotach. Energetyka odnawialna jest energetyką rozproszoną i tam mogą brać udział wiele, wiele podmiotów, więc miejsc pracy będzie w wielu firmach, nie tylko w 5, 6 czy 7. Więc na pewno jest to sektor przyszłościowy. Trzecim elementem, którym trzeba to powiedzieć, no to elektryfikacja przemysłu. Tam, gdzie tylko będzie to możliwe, to przemysł będzie zelektryfikowany. Nawet się mówi o drugiej elektryfikacji świata, czyli tam samochody będą na elektryczne, przemysł będzie elektryczny, tylko w wyjątkowych sytuacjach nie będzie tego przemysłu elektrotechnicznego, tam gdzie się na pewno już na 100% nie da tego zrobić. Ja uważam osobiście, że też ciepłownictwo w dużej mierze będzie opierało się na pompach ciepła. Mówię takie mniejsze komunalne, czyli mówimy na prądzie. Więc co tu dużo mówić, to jest sektor, obszar po pierwsze perspektywiczny ze względu na rozwój, na innowacje, a po drugie rozwijający się, mam nadzieję, najbardziej na świecie w Europie.
Bardzo dziękuję panie dyrektorze. Panie prezesie, czy, no nie będę dosłowny, czy nie będę pytał o pana firmę, ale czy w ogóle w rozwoju energetyki jądrowej są potrzebni ekonomiści, specjaliści od zarządzania, marketingu, polityk publicznych. Jak pan to widzi?
Mówię, kompozycja fachowców dla energetyki jądrowej i również zakłada takie specjalizacje. Myślę, że SGH będzie miało tutaj odgrywało istotną rolę, tak? Bo to nie tylko chodzi o samą budowę elektrowni jądrowej, to co pan wspomniał tutaj dyrektor, bo eksploatacja, optymalizacja, bym powiedział, sektora energetycznego, chodzi o strukturę rynku energii, To są, bym powiedział, procesy dość kompleksowe i tutaj potrzeba tęgich głów, tak, nie tylko inżynierów, ale tęgich głów, które będą mogły w sposób holistyczny na te procesy spojrzeć, tak. No, Europa od kilkudziesięciu lat, albo mówię w ostatniej dekadzie dość mocno, swoją politykę prowadzi w kierunku pewnej integracji rynków, tak. Ta integracja rynków to jest miliony danych o klientach, bym powiedział, o konsumentach i to jest, bym powiedział, też praca dla studentów albo dla absolwentów SGH, nie tylko inżynierów. Stąd mówię, energetyka to jest obszar, bym powiedział, pracy dla dużej części, bym powiedział, społeczeństwa, to jest nerw gospodarczy i myślę, że warto w nią będzie inwestować, a szczególnie, tak jak tutaj powiedzieliśmy, trend, który jest główny, chodzi o odnawialne źródła energii, połączony ze stabilizacją, jaką daje energetyka jądrowa, da oczekiwane efekty, to co powiedzieliśmy, optymalny miks, jak również pozwoli może bardziej zintegrować rynki, bo na razie mamy te rynki, każdy, niestety to co pan wymienił odnośnie Francji, odnośnie tego, że w Hiszpanii mamy dotowane paliwo, tak, przez to cena energii na wejściu jest troszeczkę niższa. Mamy pewne zakłócenia, które powodują, że na razie nie mówimy o wspólnym rynku, mówimy o zażegnaniu kryzysem. Jeżeli ten kryzys zażegnamy i odpowiednio to zamodelujemy, a myślę, że studenci SGH potrafią modelować i będą, bym powiedział, aktywnie w tym zakresie wspierać, czy rząd polski, czy pracę na poziomie Unii Europejskiej, będziemy, bym powiedział, szczęśliwi. Dziękuję.
Bardzo, bardzo dziękuję. Proszę państwa, to jest, mamy trzecią, bardzo istotną informację, w szczególności dla młodych osób, że jest perspektywa. Mimo tego, że ceny ropy naftowej i gazu są wysokie, będziemy musieli oszczędzać, będzie ciężko. Walczymy o naszą wolność, wspierając Ukrainę i być może mając tylko 19 stopni w domu, ale jest perspektywa i tego się trzymajmy. To jest bardzo, bardzo ważny efekt naszej tutaj dyskusji. Bardzo chciałem podziękować za taką bardzo otwartą dyskusję z panów strony, za przyjęcie zaproszenia do strefy SGH. Zachęcamy wszystkich państwa do zaznajomienia się z naszym raportem. Dziękuję państwu za uwagę, dziękuję jeszcze raz prelegentom i mam nadzieję do zobaczenia w przyszłym roku. Dziękuję.